Rusza budowa apartamentowca nad zabytkowym kapitanatem na poznańskich Garbarach. Projekt nowoczesnego budynku, stojącego ściana w ścianę, sięgającego najwyższymi piętrami nad nieduży stary obiekt, od początku budzi ogromne kontrowersje. Tak o tym planie mówi osiedlowy radny ze Starego Miasta Tomasz Dworek.
To, co powstanie w tym miejscu, jest po prostu przeskalowane i pasożytnicze będzie w stosunku do otoczenia. Dobrze, że się buduje w Poznaniu. Mam nadzieję, że to będzie dobra architektura, ale to jest grzmot, który w tym miejscu nie powinien się w ogóle pojawić. Jak powiedział jeden z architektów, no to jest tylko maksymalizacja PUM-u. Ten deweloper powinien dostać medal za maksymalne wyciśnięcie z małej działki zysków. Ten budynek będzie toksyczny w stosunku do otoczenia. Przy nim nie będzie się można legalnie zatrzymać. Kwestie doświetlenia pomieszczeń też w sąsiedztwie, mieszkań, to też będzie dramat tak naprawdę. Gdzie jest zieleń? W ogóle ten cały fyrtel jest zawłaszczony przez deweloperów, a to jest kolejny przykład patologii deweloperskiej. Inna rzecz to jest kwestia ochrony zabytków. To, co zrobiono z kapitanatem, to jest ostatni budynek, fragment zabytkowego portu rzecznego, który był w Poznaniu. Ostatni element. W jaki sposób pokazujemy to dziedzictwo historyczne, przemysłowe? Pokazujemy budynek, nie wiem, no, dla mnie to jest koszmar, ale jeden z ważnych urzędników powiedział, że to jest nasza poznańska Zaha Hadid. To jest taka znana architektka o światowej sławie, a to, co tutaj pokazano, no to jest przykład patologii deweloperskiej, patodeweloperki, coś, co nie powinno w tym miejscu w takiej formie powstać. Fajnie, że się buduje, fajnie, że jest ta inwestycja zamykająca w jakiś sposób tą perspektywę. Za chwilę będzie stara rzeźnia po drugiej stronie, ale jest to po prostu inwestycja przeskalowana.
Tyle radny Tomasz Dworek, ale jak projekt ocenia profesor Krzysztof Zieliński z Politechniki Poznańskiej?
Wrażenie pozytywne, no bo to w tej chwili zaśmiecone, dość nieciekawe miejsce, no zostanie uporządkowane, więc to jest ten plus i bardzo duży. Jeśli chodzi o sam budynek, no mam tak zwane uczucia mieszane. Oczywiście no, budynek jest ładny, taki wiesz, w miarę nowoczesną bryłę ma i tak dalej, ale mam pewne wątpliwości. No jest teraz taki trend i moda, żeby te stare budynki łączyć z nowymi. Ta chatka, która stoi przy ulicy Garbary, po wkomponowaniu no będzie jakąś całość tworzyła, więc generalnie nie jest to tragiczne rozwiązanie, ale no nie budzi mojego entuzjazmu, tak bym to powiedział. To znaczy to jest praktycznie no przylepione jedne do drugiego tuż obok, więc mówię, dlatego te moje uczucia są mieszane, no bo mógłby się architekt troszkę tutaj przyłożyć i nie wiem, w jaki sposób ten budyneczek wkomponować w ten nowy apartamentowiec, żeby to tworzyło taką ładną całość, no bo takich przypadków na świecie jest bardzo dużo, no nie wiem, no, chociażby w centrum Paryża, Louvre, prawda, te wszystkie wieże i tak dalej i piramidy, ale tutaj no jest to, mówię, jest to rozwiązanie generalnie do poparcia, że je popieram, ale no mam pewne wątpliwości na tej zasadzie.
Zastępca dyrektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Jacek Maleszka przyznał w rozmowie z naszym reporterem Krzysztofem Polasikiem, że urząd nie mógł zablokować inwestycji w takim kształcie. Wszystko przez wydaną przed laty decyzję.
Kapitanat zostanie odrestaurowany, budynek sam w sobie zachowa swoją formę i będzie tutaj jakby odnowiony i poddany renowacji, zresztą te prace rozpoczęły się już. W zakresie samego budynku, no to tu pytanie tej nowego budynku, no to powiedziałbym tak, że decyzja o warunkach zabudowy i pewne zgody, które nastąpiły, to jest wieloletni proces, ponieważ ta decyzja o warunkach zabudowy, która determinowała już późniejsze zgody, bo było to wydana oficjalna, ostateczna decyzja, została wydana pierwsza w 2012 roku, czyli ponad 11 lat temu. W związku z tym te decyzje wówczas w stosunku do decyzji dzisiejszych zapewne w pewien sposób się różniły. Być może inne te decyzje by dzisiaj zapadły niż wówczas zapadały. Ale na tej podstawie no tutaj wszystkie organy pod tym względem, zarówno Miejski Konserwator, jak i Wydział Urbanistyki i Architektury, tamtą decyzją były związane. To znaczy nie mogły teraz zmienić parametrów. Te parametry wysokościowe czy wielkościowe zostały wówczas określone. Na tej podstawie zostało wydane poprzednie pozwolenie, gdzie ten poprzedni obiekt, na który zostało wydane pozwolenie, różnił się w pewien sposób i to nadwieszenie było większe. Ściana miała być odbudowana dokładnie w tym samym miejscu, w którym pierwotnie stała. W efekcie była gorsza dostęp do chodnika i do dojścia. Czy tutaj to zostało zmodyfikowane. W związku z tym w efekcie tego ten projekt, no pewne profity i pewne polepszenie udało się uzyskać. Oczywiście na pewno będzie obiektem dyskusji jego aktualny wygląd.
Tyle Jacek Maleszka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. W naszym studiu Jakub Łas, krytyk architektury Centrum Otwarte. Witam.
Dzień dobry.
Chciałem pana zapytać o właśnie tę kwestię, bo od tego budynku w ogóle wyjdziemy, proszę państwa, bo to nie jest tak, że będziemy dzisiaj cały czas rozmawiać o tym kapitanacie, ale w ogóle jakby o całym centrum Poznania, o architekturze, o tym, jak łączyć stare z nowym. Chciałem pana zapytać, czy to jest ładne na tych planach przynajmniej, według takiego oka właśnie osoby, która zajmuje się architekturą?
Kwestia tego, czy coś jest ładne, czy jest brzydkie, to jest kwestia ocenna i oczywiście są metody, żeby to ocenić, ale problemem tutaj nie jest to, czy to się komuś podoba, czy też nie podoba od strony estetycznej, tylko kwestia tego, jak to jest osadzone w kontekście urbanistycznym. I to jest bardzo duży problem. Po pierwsze, mamy zabytkowy, niski budynek, który zresztą został przez poprzedniego dewelopera zdestruowany po to,
uszkodzony
żeby...
częściowo.
Tak jest, po to, żeby przeprowadzić inwestycje w prostszy sposób. Zresztą to też ułatwiło temu inwestorowi pewne działania. Mamy niski budynek, który ginie pod naporem bardzo masywnej bryły, która nie jest bryłą o wyjątkowo nieestetycznej formie, poprawną, jeśli chodzi o rysunek elewacji, ale jeśli chodzi o ukształtowanie, już tak. To ponieważ jeszcze, przeważam tak. Jak tym małym budynkiem, to raz. I jeszcze drugi problem, bardzo duży problem. Wysokości tego budynku. Skąd taka skala w tym miejscu? Z żadnych uwarunkowań urbanistycznych, kompozycyjnych, zamknięcia osi widokowych i tak dalej, nie wynika, by w tym miejscu można było ulokować coś przewyższającego sąsiednią zabudowę.
Tak, bo ta wszystka, ta cała zabudowa, która jest przy ulicy Garbery, jest mniej więcej na jednym poziomie i tutaj nagle będzie tak wystające. To ja sobie tak pomyślałem, że może deweloper pomyślał, że skoro ten kapitanat tam stoi i musi nad nim zrobić ten budynek, no to tyle zrobi wyżej, o ile ten budynek... Ja oczywiście może trochę ironizuję w tej chwili, ale to tak, proszę państwa, wygląda, jakbyśmy nad budynkiem po prostu nadbudowali następny od tyłu i on wisi po prostu nad tą starą bryłą.
I powiem tak, takie rozwiązania są możliwe, takie rozwiązania zdarzają się na świecie i w kraju, gdzie nad tego typu budynkami pojawiają się jakieś nowe formy, czy też większe, wbudowane, nadbudowane, ale trzeba mieć naprawdę dużo talentu i wrażliwości, żeby taką architekturę zaproponować. Dość wspomnieć tutaj Centrum Tadeusza Kantora, Klikotekę w Krakowie nad Wisłą, gdzie stary budynek elektrowni jest obudowany z każdej strony niemal nową formą, ale w bardzo umiejętny sposób. To jest rzeczywiście dzieło architektury. A tutaj widzimy po prostu prymat czystej użyteczności oraz chęci wzbogacenia się na sprzedaży metrów kwadratowych, czego efektem jest ta budowla.
W zasadzie sprawa jest już przegrana, jeżeli chodzi o miasto. To znaczy, to już takie będzie i koniec, tak? Tam nie można już nic robić.
No w tej chwili, biorąc pod uwagę wszelkie uwarunkowania prawne, wskazane także przez Jacka Maleszkę, taka sytuacja niestety będzie miała miejsce. Ale wynika to z tego, że cały ten fragment, ponieważ o mieście, zwłaszcza jego śródmiejskim fragmencie, nie można mówić przez pryzmat pojedynczych realizacji, wynika to z tego, że miasto w odpowiednim czasie nie podjęło decyzji o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który całą tą przestrzeń pomiędzy portem rzecznym na Warcie a ulicą Garbary w jakiś sposób by zakomponował, dbając o to, żeby wszystkie bryły wzajemnie ze sobą dobrze korespondowały z jednej strony, żeby znalazła się odpowiednia ilość miejsca na tereny zielone, rekreacyjne, których tam brakuje, bo tylko w obrębie TBS-u tak naprawdę są dziedzińce, które jeszcze mają odpowiednie parametry. Jeśli chodzi o tę nowszą zabudowę, która pojawiła się wzdłuż Garbar, już sytuacja wygląda znacznie gorzej, typowo dla obecnej deweloperki. I jest to zaniechanie, jest to winą zaniechania miasta, radnych, którzy także nie wystąpili z inicjatywą uchwalenia planu miejscowego. Obecnie ten plan jest sporządzany, ale to już jest musztarda po obiedzie.
Tam już wszystkie działki prawie są zajęte, z wyjątkiem tej, która jest nad skarpą.
Tak jest i to jest dość typowy dla Poznania w tego typu miejscach, atrakcyjnych cenowo i lokalizacyjnie przypadek, wydawania decyzji planistycznych, publicznych już właściwie po zatwierdzeniu wcześniejszych decyzji administracyjnych, które swobodniej można kształtować w oparciu o tak zwaną zasadę dobrego sąsiedztwa.
Ale to jest tak, że my jesteśmy totalnie bezbronni jako mieszkańcy miasta przed... No bo takich miejsc w centrum Poznania, gdzie jeszcze można coś zbudować, jest sporo. No tylko jest pytanie, jeżeli ktoś kupił, deweloper, kupił tam ziemię i nie ma planu zagospodarowania, no to w zasadzie może sobie tam postawić prawie, że co chce.
To znaczy nie to, co chce, ale wtedy negocjuje tak zwane warunki zabudowy. Zgodnie z obowiązującym do niedawna prawem, jeszcze teraz zmieniło się prawo o zagospodarowaniu przestrzennym, warunki zabudowy wydaje się tam, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które kształtują w większej skali całą przestrzeń miasta. I w Poznaniu jest z tym bardzo duży problem właśnie na obszarach śródmiejskich i historycznych dzielnic, ponieważ o ile już ponad 50% powierzchni miasta pokryte jest planami miejscowymi, to Śródmieście, Jeżyce, Łazarz i Wilda pokryte są w bardzo niewielkim stopniu. I tam tego typu rzeczy pojawiać się będą pewnie co jakiś czas, ponieważ, tak jak zostało przed chwilą powiedziane, deweloper kupi, wystąpi o warunki zabudowy, nie będzie można mu wydać decyzji odmownej. No i w związku z tym będziemy być może świadkami kolejnych tego typu realizacji. Zresztą to się dzieje także i przy ulicy Piekary, tam akurat jest plan miejscowy, ale też może niedoskonały akurat, i w innych lokalizacjach, których mieszkańcy są czasami zdziwieni, że oto nagle wyrasta coś dużego, niespodziewanego.
Chyba 2 lata temu Łukasz Mikuła był w naszym studiu, czyli szef komisji planowania przestrzennego, dobrze pamiętam nazwę, w Radzie Miasta, i rozmawialiśmy właśnie o tym fragmencie od Cytadeli do praktycznie Starego Rynku, bo to jest też taki teren, gdzie stara rzeźnia była. W tej chwili jest też ten odcinek przy ulicy Północnej, gdzie są magazyny PKP chyba, zdaje się, i tam jest przeogromny teren, na którym można postawić również mieszkania. No tylko jest pytanie, jaka wysokość powinna tam obowiązywać i czy powinno to być tak jak w przypadku budynku też kontrowersyjnego, który tutaj przy Alei Niepodległości, ale tu przy Cytadeli na tym odcinku, taki przeskalowany, też zbyt wysoki, wiele osób tak to określało, stanął. Czy tam zdąży miasto również zabezpieczyć się przed tym, żeby Cytadela nie zasłonić przed całym miastem, bo jak tam stanie taki mur wielki, no to Cytadeli nie będziemy w ogóle widzieć.
To jest już pytanie do przedstawicieli miasta, zarówno do Wydziału Urbanistyki i Architektury, jak i do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, a także do radnych, którzy podejmują decyzję w sprawie wywołania planu miejscowego, czyli rozpoczęcia prac nad planem miejscowym.
Do teraz rozumiem, że tam nie ma jeszcze.
Ani nie ma planu, ani nie rozpoczęły się prace nad planem. W każdym razie tak wynika z mapy aktualizowanej na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Tak więc tam znów będą być może rządzić warunki zabudowy. O tym, jaka tam powinna być wysokość, gęstość i tak dalej, powinny decydować solidne analizy urbanistyczne, które Miejska Pracownia Urbanistyczna podczas sporządzania planów miejscowych wykonuje. Jeżeli tych analiz tutaj nie ma lub nie będzie, no to znowu być może padniemy ofiarą chciejstwa tego czy innego dewelopera oraz pewnej bierności miasta, które czasem zbyt silnie, mam wrażenie, a nawet nie tyle wrażenie, co jestem pewien, cieszy się z tego, że jakiś deweloper zechce zbudować cokolwiek. A jest tu jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Mianowicie tego rodzaju, że im bardziej atrakcyjna i położona jest centralnie działka w mieście, tym gorszej możemy spodziewać się architektury, paradoksalnie. To nie są te czasy, kiedy w prestiżowym miejscu powstawała wysokiej klasy architektura mieszkaniowa. W tej chwili im droższy jest grunt i im łatwiej będzie sprzedać mieszkania na danym terenie,
za duże
tym
pieniądze,
taniej się buduje, ponieważ i tak to się sprzeda, i tak to się sprzeda, a deweloper musi sobie zrekompensować jeszcze wydatki poniesione na grunt, który kosztował więcej niż na terenach peryferyjnych. Dlatego mamy na przykład bardzo dobre osiedle mieszkaniowe Nowy Strzeszyn na Strzeszynie, pracowni Insomnia, bardzo dobrej pracowni poznańskiej, a w centrum powstają budynki co najwyżej poprawne.
Przygnębiające jest to, co pan powiedział, trochę nie wszyscy sobie to uświadamiamy. Jest pytanie, na ile w samym centrum Poznania takich miejsc jeszcze mamy sporo, gdzie można coś wstawić, gdzie można przykleić jakąś plombę. Pytanie o starą rzeźnię. Jak tam będzie to wyglądało?
Stara rzeźnia. Już wiemy, jak może wyglądać. Szczęśliwie się złożyło, że zamiary inwestora przedstawione jesienią 2022 roku nie będą zrealizowane w takim kształcie, jak on to wtedy przedstawiał.
A dlaczego na szczęście?
Na szczęście, ponieważ była to zabudowa zbyt intensywna, nadal jest zbyt intensywna, znaczy nadal dopuszczona jest zbyt intensywna, ale była to zabudowa, która także zaburzała relacje pomiędzy Starą Rzeźnią a wzgórzem Świętego Wojciecha. Planowano tam postawić taką ścianę budynków zaraz na granicy parku u stóp wzgórza Świętego Wojciecha, który powstanie, która skutecznie optycznie oddzieliłaby Świętego Wojciecha od rzeźni i odwrotnie. W toku wielu przybliżeń, które miały miejsce, między innymi w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, której członkiem byłem do grudnia zeszłego roku, udało się pewne korekty wprowadzić. Tutaj Miejska Pracownia Urbanistyczna stanęła na wysokości zadania i poskrawała różne ponadnormatywne kubatury, których deweloper sobie tam życzył. I szczęśliwie zostanie zachowana hala, która miała być ucięta w połowie, i otwarcie pomiędzy Świętym Wojciechem a Starą Rzeźnią. Co nie zmienia faktu, że zabudowa mieszkaniowa, która tam została dopuszczona planem miejscowym, uchwalonym przed paroma tygodniami przez poprzednią już Radę Miasta, ta zabudowa nadal jest zbyt wysoka i zbyt intensywna, choć największy błąd tej koncepcji, który był przedstawiany, zresztą w taki dość bezczelny sposób, ponieważ już była wykonana makieta, prezydenta miasta zaproszono, stwierdzono, że właściwie to wszystko już jest załatwione i że tu już żadnych zmian nie będzie. Na moje pytanie o to Rafał przybył ze spółki Vastint, powiedział, że on się nie spodziewa już żadnych zmian. No i cieszę się, że udało go się tymi zmianami zaskoczyć.
A to było tak, że oni się mogli nie zgodzić na te zmiany?
Mogli zgłaszać uwagi do planu i je zgłaszali, ale to nie znaczy, że miasto musiało je przyjąć. I tutaj miasto wykonało dość dużo pracy na rzecz tego, żeby w paru kluczowych miejscach tego planu sytuację względem tego, co wcześniej było proponowane, polepszyć. To nie będzie idealna realizacja, ale jeżeli architektura, którą zaproponuje deweloper, bo to też jest ważne, jaka będzie architektura, na razie znamy skalę, znamy wysokość, znamy kubatury. Jeżeli ta architektura będzie wysokiej klasy, to, co pokazywał w 2022 roku, było średniej klasy, no to nie będzie źle, ale to się okaże pewnie w najbliższych miesiącach, bo teraz, kiedy plan zagospodarowania jest gotowy, inwestor może przystąpić do sporządzania projektów zgodnych z tym planem, a nie z tym, co planował wcześniej.
61 865 4654, gdyby Państwo chcieli wziąć udział, zapytać naszego gościa, przypomnę, Jakub Głaz, krytyk architektury, Centrum Otwarte. Rozmawiamy dzisiaj o tym, co zrobić w Centrum Poznania, żeby nie powstawały przeskalowane obiekty, albo też co Państwa drażni, być może są takie miejsca, gdzie Państwa zdaniem coś powstaje, coś jest za duże, a może niekoniecznie także w Poznaniu, może także w innych miastach, w których Państwo mieszkacie, są takie brzydkie budynki, no, taki eufemizm może. 618654654, wracamy za dwie minuty.
Every time we meet, she's all.
61 865 4654. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, czy miasta za dużo pozwalają deweloperom. Panie Tadeuszu, dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja mam dwie prośby. Pierwsza prośba jest taka, żeby nie robić z naszej stolicy grajdołku.
Panie Tadeuszu, może pan jakoś inaczej telefon przyłożyć, bo słabo pana słyszymy jakoś. Tak.
A teraz lepiej?
Tak.
Cieszę się ogromnie. Pierwsza prośba jest taka, żeby z naszej stolicy nie robić grajdołka, bo w tej chwili się to dzieje i to na tak szeroką skalę jak chyba nigdy przedtem. I druga prośba, żeby po prostu bzdurnie opowiadać w radiu, że urząd zaniechał, urząd coś tam. Jaki urząd? Tam są urzędnicy z imienia i nazwiska, tam są radni z imienia i nazwiska, prezydent jest z imienia i nazwiska, powiązani różnymi cichymi układami i to, co zostało tutaj powiedziane, że no, urząd czegoś nie dopilnował, zaniechał, nie zrobił, to jest celowe działanie, żeby deweloperzy mogli podzielić Poznań między siebie i mieli czas na rozegranie różnych sytuacji, żeby się przygotowali, a miasto jest bezradne. Jakie miasto? Nie miasto, tylko ludzie, którzy rządzą. Takich radnych poznaniacy, wykształceni, pracowici ludzie wybrali na zarządców naszą stolicą, no wstyd i hańba. Przecież takie sytuacje, jak ostatnio było, że deweloperzy zatrudniają po cichu, zakulisowo urzędnikom płacą pieniądze, a urzędnicy wyciągają ciekawe kąski.
A gdzie to było, panie Tadeuszu? Gdzie była taka sytuacja?
No jak? No w radiu słyszałem. W naszym radiu.
Ale gdyby...
A sprawa o 10 milionów, że trzeba zapłacić deweloperowi z Warszawy 10 milionów odszkodowania, bo jakiś urzędnik czegoś nie dopilnował, nie dopatrzył. No to niech płaci roczną pensję, tak jak jest przewidziane przepisami, to zobaczymy, czy będzie mu to na rękę. No przecież mówcie o takich rzeczach. Wszystko jest tak uwikłane, że Poznań jest już dawno podzielony na takie kawałeczki. Ludzie z Cegielskiego wychodzą... Wyszli w 56 roku, a teraz wychodzą, a Poznań Cegielski już jest dawno podzielony. O czym my mówimy? Tylko się mówi, bo wyszli, bo domagali się chleba i pracy i nic poza tym. Wszystko dzieje się zakulisowo. Przyjrzyjcie się, zerwijcie tą zasłonę obłudy i kłamstwa, to może w końcu się coś zmieni, bo przecież... Do czego to podobne?
Panie Tadeuszu?
Nie chcę o tym mówić, bo to już obrzydnie, bo ileś razy ludzie dzwonią, mówią i nikt nic z tym nie robi.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję. Bardzo taka pesymistyczna wizja naszego słuchacza. Czy ma pan takie wrażenie, że rzeczywiście patrząc na to, co się dzieje w Poznaniu, można mieć jakiś taki domysł, że jest jakaś taka umowa między miastem a deweloperami, że pozwala się na więcej niż się powinno?
Przede wszystkim należy oddzielić domysły od faktów i nawet jeżeli jakieś domysły w danej sprawie istnieją, a tutaj oczywiście one mogą się pojawić, ponieważ to, o czym mówiłem właśnie, jest jakby przejawem pewnych dość dziwnych zachowań, czasami ze strony tych, którzy odpowiadają za przestrzeń, to jeżeli takie domysły się pojawiają, to trzeba je potem udowodnić. Tak więc lepiej chyba opowiadać o tym, co się dzieje, co nie zostało zrobione lub co się wydarzyło, a inteligentny odbiorca, słuchacz lub czytelnik będzie sobie w stanie wysnuć na ten temat jakąś teorię. To jest tak naprawdę zadanie dla dziennikarzy śledczych. Zresztą bardzo trudne zadanie, ponieważ styk władz samorządowych i deweloperów, nie tylko w Poznaniu, w całym kraju.
Pieniędzy z ich
tak jest.
Brakiem. Tak
to jest bardzo często taka strefa, w której mimo krążących informacji, plotek, domysłów, bardzo trudno jest coś udowodnić. Są różne metody działania miękkie, które sprawiają, że coś można powstrzymać lub czemuś można nadać szybszy bieg. I tutaj należałoby domagać się przede wszystkim od radnych tego, żeby pewnych spraw pilnowali przede wszystkim z punktu widzenia interesu miasta. Czkawką się odbija tutaj na pewno powszechny wśród radnych pokolenia, no, nazwijmy je 50+, kult tak zwanej niewidzialnej ręki rynku, czyli oddania pewnych kwestii związanych chociażby z budową mieszkań tylko sektorowi prywatnemu. Oni wyznają tę wiarę cały czas, bez żadnych zastrzeżeń, podczas gdy już dawno zostało i napisane, i udowodnione, że tutaj państwo, czy też samorząd muszą być równie silnymi graczami.
I wtedy ceny nie są takie, jakie są teraz.
Wtedy zarówno jakość, jeżeli będzie wysoka, tego, co miasto oferuje, będzie konkurencyjna, ceny wynajmu, czy też sprzedaży, jeżeli mówimy o TPS-ach w dłuższej perspektywie, także będą konkurencyjne i to się musi wydarzyć. Poznań szczęśliwie zaczął w ostatnich latach budować więcej domów komunalnych i to coraz wyższej jakości. Szkoda tylko, że nie ogłasza konkursów architektonicznych na zespoły tej zabudowy, ale to robi, chociaż jest to cały czas kropla w morzu potrzeb.
Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałbym od razu siebie usprawiedliwić, bo nie będę używał nieparlamentarnych wyrazów, ale...
Cieszę się.
Ale wiadomo, że w parlamencie słowo kretyn i idiota są podobno są parlamentarne, więc... Tak, więc któryś kretyn i idiota to podpisał tą zgodę na wybudowanie czegoś takiego, nie zdając sobie sprawy, jak to będzie wyglądać. Taką mam też konkluzję, żyjąc tutaj 50 lat w tym kraju, że są urzędnicy, którzy dla korzyści majątkowych cofną każdą decyzję, nawet tak głupią, jak wybudowanie czegoś tak szkaradnego. Zdarzało się, że urzędnicy kładli już nie takie projekty tak daleko posunięte. Także jest nadzieja, mam nadzieję, że jest nadzieja. Można spojrzeć na sobie na to, co zrobiło się gdzieś na pograniczu Kicina, Janikowa z fabryką Brosa, prawda? Gdzie stoi ta hala już wybudowana w otulinie Parku Krajobrazowego. Tamten urzędnik powinien być już dawno, nie wiem, spalony na stosie, powiedzmy.
Ten urzędnik... To może się nie posuwajmy do takich metod.
Ale nie, no dlaczego? No,
nie poprawią sytuacji, wie pan, ani
a ja myślę, że może w końcu inni urzędnicy otworzą oczy. Gdyby ten urzędnik, oczywiście moja wypowiedź ma charakter, powiedzmy, komediowy, może ten urzędnik, który to podpisał, powinien być przywiązany do pręgierza na poznańskim rynku i każdy poznaniak, który się nie zgadza z jego decyzją, powinien podejść i kopnąć go w nogę.
Od stosu. No i to jest, wie pan, co ja wejdę panu słowo, to jest właśnie przykład tego, jak pewne decyzje, czy też pewna inercja związana z pewnymi sprawami dotyczącymi życia w mieście powodują później skrajne reakcje ze strony mieszkańców, czy też odbiorców, nawet jeżeli one są zabawne, to niestety w obecnym świecie, gdzie to wszystko się w jakiś sposób potem tłucze po internecie, może być rozumiane bardziej dosłownie.
I stąd ten pan, który dzwonił wcześniej, zwrócił uwagę na to, że wybieramy takich ludzi i faktycznie tutaj jest jakby prawda.
To się zgadza.
Prawda jest w tym zawarta, ale teraz z drugiej strony ja myślę, że są instytucje w Polsce, które mogą tak idiotyczne decyzje cofnąć. No nie mówmy, że nie ma.
Nie zawsze, nie w każdym przypadku, jednak trzymajmy się litery prawa. To, że prawo jest niedoskonałe, to jest inna sprawa. W ogóle moglibyśmy pewnie urządzić cykl pogadanek kilkugodzinnych z tym związanych i zanudzić słuchaczy, ponieważ to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane, a to, co oglądamy, jest tylko naskórkiem tych wszystkich zjawisk, które prowadzą do takich czy innych form zabudowy. Niemniej najważniejsze jest to, żeby sami mieszkańcy domagali się od swoich przedstawicieli tego, by ci rzeczywiście dbali o interes przestrzenny i publiczny, no i też, żeby ci przedstawiciele w tej mierze byli znacznie lepiej wyedukowani.
To jest pytanie, czy w trakcie kampanii wyborczej, która miała miejsce przez ostatni miesiąc samorządowej, w ogóle padły takie tematy jak zabudowa miasta, właśnie jak kwestie architektoniczne, deweloperskie. Ja tak szczerze mówiąc,
ja mam jeszcze takie jedno spostrzeżenie, no bo nawet wyborca się może pomylić i wybrać na to stanowisko, jak to mówił były prezydent, durnia. No i teraz ten dureń, który wymyślił coś takiego, no dlaczego on nie ma ponieść konsekwencji za to, prawda? Bo to jest, my jako wyborcy mogliśmy popełnić błąd, wybierając kogoś takiego, bo nikt nie siedzi w jego głowie i nie wie, co on tam sobie ubzdura. No i teraz powstaje taki klops, no i co? I mamy się
Problemem jeszcze bardziej ogólnej natury jest to, że wyborca także nie jest monolitem i są wyborcy, którzy być może myślą zupełnie inaczej. Są też tacy, którzy uważają, że trzeba wszystko zabudować.
I podoba im się to.
Że trzeba budować drogi jedynie dla samochodów, że rowerzyści i piesi to generalnie ludzie którzy są roszczeniowi, ponieważ żądają udogodnień, które właściwie nie są udogodnieniami, tylko rozwiązaniami normalnymi i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że poziom radnych, ich świadomość, a także to, kogo wybieramy, jest często pochodną tego, kim jest przeciętny wyborca, czyli ktoś, kto po prostu jest taką wypadkową wszystkich uwarunkowań.
Dobrze, to już kończąc.
Ostatnie, panie Marcinie.
Klasyka, ciemność widzę. Ciemność.
Tak, pozdrawiam bardzo serdecznie. Proszę państwa, osiedlowy radny Tomasz Dworek twierdzi, że miasto pozwala deweloperom na zbyt wiele.
Jak widzimy z różnych przykładów nad Maltą czy w innych lokalizacjach, deweloperzy są cwańsi od urzędników, zawsze znajdą jakiś niuans, a w którym mogą przechytrzyć zdrowy rozsądek, tworząc przestrzeń, która na lata będzie dysfunkcyjna tak naprawdę. To jest jedna rzecz, kwestia tworzenia tych miejscowych planów. Co chwilę coś się dzieje z tymi planami, czy w ogóle urzędowymi dokumentami, na przykład choćby Kruków w Gołgu. Tak? Miasto podjęło uchwałę park kulturowy, a się okazuje, że i tak powstają. Tak? Miasto jest bezsilne w tym wszystkim, już nie mówiąc o deweloperce tutaj. Został uchwalony też miejscowy plan dla Starego Miasta, w którym już dzisiaj można znaleźć mnóstwo luk. Też będzie maksymalnie wykorzystane przez deweloperów. Przy inwestycji Garbary Szyperska to oczywiście miejscowego planu nie ma, ale zostały takie wydane warunki zabudowy wcześniej, więc teoretycznie miasto miało ograniczone możliwości działania. Ale pamiętajmy, że to nie ten deweloper, bo to jest kolejna firma, zniszczyła zabytkowy mur. Gdyby nie interwencje radnych czy mieszkańców, to w ogóle nic by tam nie pozostało. Tak? Miasto będzie się jeszcze pewnie chwaliło, że ukarało po raz pierwszy chyba w Poznaniu dewelopera za zniszczenie zabytku karą 50 tysięcy złotych. To w tej lokalizacji będzie jakieś 2-3 metry pewnie, tak, mieszkania, więc to nie jest żadna kara. Pozwalamy dzisiaj deweloperom na zawłaszczanie przestrzeni publicznej i te budynki, które powstają w większości w Poznaniu, będą budynkami pasożytującymi na otoczeniu.
618-654-654. Panie Jarku, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Ja mam takie spostrzeżenie, pytanie. W jakim mieście, może tam mi państwo odpowiecie, w jakim mieście w Polsce czy też w Europie buduje się obok jednej ogromnej galerii handlowej drugą ogromną galerię handlową, po czym po kilkunastu latach tą jedną galerię się po prostu burzy? Nie wiem, czy takie praktyki gdzieś miały miejsce, bo jeszcze nigdy nie słyszałem o takim czymś.
Kiedyś usiłowałem sprawdzić, czy taka sytuacja miała gdzieś miejsce. Jak dotąd nie znalazłem takiego przypadku, ale ten przypadek, o którym pan mówi, czyli Galerii Malta i Galerii Poznania, od samego początku tak. Był kuriozalny. A początek to jest jeszcze rok 2003, kiedy wpisano do dokumentów miejskich na chwilę przed zmianą ustawy różne dziwne lokalizacje dla galerii handlowych, w tym dla Galerii Malta, bo tam, gdzie jest Galeria Poznania, tam handel oraz usługi planowane były jeszcze od lat 60. A Galeria Malta wyskoczyła z troszeczkę deus ex machina w roku 2003. A potem było jeszcze dziwniej.
O, czyli po prostu czary mary.
Tak jest. Tym bardziej, że tutaj znowu kłania się poziom rządzących. Jeżeli poprzednia ekipa rządząca Poznaniem, jeden jej z przedstawicieli, ja już wymieniać nazwiska nie będę, mówił, że to wspaniale, że budują się dwie galerie obok siebie, to znaczy, że buduje się Galeria Poznania, która, uwaga, będzie rewitalizować Rataje, to jest kolejny dowcip.
Tak.
To wspaniale, ponieważ ożywi to przestrzeń dookoła, będą ci ludzie przechodzić sobie spacerkiem pomiędzy jedną a drugą galerią.
Ale ja pamiętam, byłem na konferencji prasowej, jeszcze prezydent Grobelny wtedy był, i przedstawiano plany zagospodarowania Poznani, które były totalnie odmienne od tego, co zbudowano
tam ostatecznie. Tam się zmieniało wszystko.
Dlatego, że tam miał być park, tam miała być taka przestrzeń bardzo dla ludzi, można usiąść, jakieś sklepy miały tam być, a nie taki jeden wielki klocek, który po prostu jest obudowany w tej chwili nowymi osiedlami.
No ale rozsądny człowiek od razu powinien był wiedzieć, że te wszystkie dodatki, które deweloper wtedy ogłaszał, są rzeczami, które nie zaistnieją. Przecież zawsze tak w Poznaniu było, że przy okazji budowy kolejnej galerii handlowej, a to mówiło się o kortach do squasha, a to o boiskach do koszykówki, które miały być gdzieś na dachu, a to o centrum wrotkarskim i tak dalej, i tak dalej. Później te wszystkie rzeczy znikały z inwestycji i zostaliśmy w każdym z tych miejsc, o których myślę w tej chwili, z obiektem
Panie
handlowym.
Jarku, dziękujemy bardzo. Dobre pytanie
Dziękuję.
Pan tutaj wstawił do naszego programu. I jeszcze jeden wątek, chociaż już audycja się kończy. Malta. Czy to rzeczywiście jest tak okiem specjalisty, jakby zechciał pan to tutaj opisać, czy to rzeczywiście jest tak zaburzy ten rejon, to co widzimy oczywiście na tych planach, jak się mówi.
Znaczy, suma tego wszystkiego, co się w najbliższych latach może wydarzyć, z pewnością zaburzy, ponieważ nie tylko chodzi tutaj o estetykę czy bryły, które pojawią się dookoła Malty, ale także i funkcje. Malta od samego początku była terenem rekreacyjno-sportowym, służącym wszystkim mieszkańcom, takim, w którym poza hotelem Park nie było żadnych obiektów, którym przeszkadzałyby na przykład głośne zabawy albo jakieś rekreacyjne aktywności poznaniaków, którzy nad Maltę bywają. W tej chwili powstaje lub powstanie hotel u stóp stoku narciarskiego, a po drugiej stronie powstanie skandaliczna zresztą inwestycja, czyli tak zwane apart hotele, bo tam plan miejscowy pozwala na hotele, będące de facto mieszkalnymi apartamentami. I to już będzie rodziło w przyszłości różnego rodzaju konflikty, nie mówiąc już też o kwestiach dojazdu związanych z tymi inwestycjami, tego, że trzeba do tego hotelu będzie dojechać ulicą Wiankową, na co miasto się niestety zgodziło, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Malta jest dumą poznaniaków od czasu, kiedy została zrewaloryzowana w latach 80. ze szczęśliwym finałem w roku 90., który powinien być objęty wielką ochroną ze strony władz miasta, tych, które zajmują się urbanistyką i architekturą, a tak się nie stało, ponieważ niedoskonały plan miejscowy jeszcze sprzed poprzedniej reformy planistycznej bardzo długo był i jest nadal aktualny. W końcu przeciętnie świadomy tego, co dzieje się w mieście człowiek, przeciętnie, już niewybitnie, oraz człowiek, który dba o to, żeby to miasto rozwijało się harmonijnie, powinien był zauważyć, że pilnie ten plan wymaga zmiany. I o tym się mówiło, i o tym się pisało, jednak nic w tej mierze się nie wydarzyło.
To kto jest winny tutaj właściwie?
Znaczy, ja myślę, że to są pytania, które należy kierować do dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury, pana Piotra Sobczaka, do jego przełożonych, czyli chociażby wiceprezydentów i prezydenta. To są pytania, które należy kierować także do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, chociaż ta w ostatnich latach znacząco poprawiła swoje działania na rzecz przygotowywania planów, no ale to nie ona decyduje o tym, czy dany plan wywołać, czy nie. Co najwyżej może zasugerować, że należałoby takiej zmiany dokonać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę Poznaniowi, zresztą nie tylko Poznaniowi, ale Poznaniowi zwłaszcza potrzebna jest znacząca reforma struktury zarządzania przestrzenią, urbanistyką i architekturą. Zresztą cały Urząd Miasta tego wymaga, ponieważ nawet jeśli pracują tam zdolni lub chętni ludzie, to często pracują w strukturze, która nie pozwala im różne rzeczy zrealizować, w strukturze dość archaicznej i niewydolnej.
I słabo opłacalnej też słyszałem.
Bardzo słabo opłacalnej, więc też z tego, co słyszałem, ja specjaliści odchodzą do urzędów, do starostwa powiatowego, czy też do urzędu marszałkowskiego. Ja, mówiąc szczerze, niewiele wiążąc nadziei może z prezydentem Jaśkowiakiem w roku 2014, jedną wiązałem na pewno. Odwołując się do jego doświadczeń menedżerskich, zarządczych, myślałem, że zajmie się gruntowną modernizacją struktur zarządzania miastem, co było już wtedy bardzo potrzebne. Nie stało się to do dzisiaj i zbieramy tego plon właśnie w postaci takich decyzji, które gdzieś w jakichś nie do końca jasnych, nie do końca przejrzystych i też trudnych warunkach zostały podjęte.
I to jest nie tylko kwestia tego, co było, ale także tego, co będzie, bo te decyzje, proszę Państwa, nie zapadają tak, że my dzisiaj uchwalimy plan i on w zasadzie działa, tylko niestety, jeżeli ktoś już tam zainwestował w ten teren, no to miasto musiałoby odszkodowanie płacić, jeżeli ten plan nie zgadzałby się z tym, co deweloper planował.
To niestety, niestety często się tak dzieje, że miasto przygotowywało plany na przeszłość, jak ja to nazywam, to jest taki mój patent na to. To znaczy, najpierw wydaje się decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, bardzo często plan gdzieś jest przygotowywany, ale trwa to strasznie długo. Po czym, kiedy te decyzje już zapadną, niejako przenosi się je na zapisy planu, wpisuje się już je w dokument planistyczny, no i mówi się między innymi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, że już nic nie można zrobić, bo miasto, okrajając pewne korzystne dla dewelopera warunki wydane wcześniej, okrajając je tym planem, naraziłoby się na straty finansowe, musiałoby płacić odszkodowania. No tak. One są często dość arbitralnie podawane, no i w ten sposób zamyka się usta tym, którzy opiniują te plany.
No to chyba będziemy do tematu, proszę Państwa, wracać. Naszym gościem był Jakub Głaz, krytyk architektury Centrum Otwarte. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo,
do usłyszenia. Dziękuję za telefony, za posłuchanie audycji, za 3,5 minuty, godzina 13:00, za chwilę w Radiu Poznań, serwis informacyjny.